Witamy wszystkich bardzo serdecznie w 424 odcinku GNM Plus i razem ze mną w studiu są
Mateusz Zdanowicz
i Paweł Stachyra.
Przed mikrofonem Mateusz Widut. No i panowie, w co ostatnio się tam zagrywacie?
Wow, co za pytanie.
Niespodziewane.
W co ja gram? Powiem za tydzień chyba. O nie, jeszcze nie, nie wiem sam. Bo gram w pewną grę polską. Takiego indyka, który wychodzi w grudniu, ale to nieważne.
Nie czytałeś embargo?
No, więc grałem na przykład w Empire of Sin.
Nie dostałem. Po prostu pytałem, czy, bo mówi, że może za tydzień powie, tak? A pytam się, czy czytałeś embargo,
to jest
czy
gra,
za tydzień
która
będziesz
rymuje się ze steampunk.
Nie, nieprawda. Zupełnie co innego. Tam latamy łodziami podwodnymi w tej grze. Ale w każdym razie grałem w Empire of Sin troszeczkę, tylko dosłownie dwie godziny. I to jest gra, która zaskakuje tym, ile ma systemów przede wszystkim. Jeżeli nie wiecie, to jest nowa gra państwa Romerów.
Czyli twórcy Duma i żony twórcy Duma?
Tak, i też oni wcześniej robili jakieś mobilki głównie, w tym Romero Games. A teraz właśnie zrobili taką grę, która jest połączeniem. Była kiedyś taka gra Gangsters City of coś tam się nazywało.
Sin.
No nieważne, w każdym razie taka starosieńka gra właśnie, gdzie było zarządzanie mafią w tym względzie, że właśnie kupujemy jakieś tam budynki nowe, gdzie robimy swoje kasyna, jakieś tam browary i tak dalej, i tak dalej.
Tak.
I tu jest ten element właśnie w Empire of Sin, że też możemy zdobywać nowe budynki i obsadzamy je, jakby nadajemy im różne role tym budynkom i ulepszamy je, kupujemy obstawę, strażników, negocjujemy, kupujemy alkohol na czarnym rynku, ustanawiamy cenę alkoholu. Ale poza tym mamy tu też ten element taki XCOM-owy, czyli że możemy sami, no i musimy właśnie, bo na inny sposób się nie da. Czyli bierzemy naszego bossa mafijnego, który osobiście idzie na przykład do jakiegoś budynku, którego tam strzeże grupa bandziorów i mamy walkę w stylu XCOM-a i po prostu musimy wszystkich pokonać, wtedy możemy przejąć ten budynek i albo go właśnie zaadaptować na własne potrzeby, albo po prostu okraść doszczętnie i zdobyć hajs tylko z tego, albo zrobić sobie miejsce na nowy budynek. I bardzo jestem ciekaw, jak to będzie po kilkunastu godzinach, kilkudziesięciu, bo na początku to jest całkiem spoko wrażenie sprawia, ale w wielu recenzjach czytałem po prostu, że te wszystkie systemy są przekombinowane i tak naprawdę nie składają się na zbyt ciekawą całość, tylko to służy temu, żeby były cyferki. Więc ja jeszcze tego nie odczułem się rzeczy po tak krótkim czasie.
To jest gra paradoksu.
No właśnie, więc to pasuje. Aczkolwiek sama walka jest taka dosyć przeciętnie zrealizowana, w sensie jest spoko, jest sporo umiejętności, są różne postacie i bronie, ale na dłuższą metę przede wszystkim przeszkadza to, że wrogowie są strasznie głupi i nie umieją się zachować, przynajmniej na normalnym poziomie trudności, ale nie sądzę, że to jakoś się zmieni ich zachowanie na hardzie. Że czasem po prostu czekają w miejscu nic nie robiąc, mimo że mają broń palną i mają zasięg do nas, więc takie trochę to jest dyskusyjne, aczkolwiek klimacik jest bardzo fajny. Jest coś takiego, że na przykład wrogi boss może się do nas odezwać, hej, zróbmy sobie sit down i idziesz do siedziby bossa i masz dialog z nim normalny, że tak się trochę kłócicie, jakieś negocjacje i jak się nie uda, to masz walkę w siedzibie tego bossa, więc jest tu taka RPGowość, taki aspekt RPG, bo mamy dialogi przecież z wyborami. Tak nawiązując do naszego wydarzenia, który 5 grudnia w sobotę w Chatce Żaka zapraszamy.
Online. Czy też fizycznie?
Tak, online. Dwa wymiary, okay. coś tam, nie pamiętam nazwy.
Dwa wymiary gier. Wideo plus RPG.
Tak jest, ale poza tym Empire of Sin, którego nie mogę polecić w ciemno, no bo za mało grałem, nadal Assassin po 30 godzinach nadal mi się mniej podoba. Aczkolwiek, no mówię, jak są te takie duże szturmy i te bitwy takie chaotyczne, to całkiem jest takie fajne, takie fantazy wikingowe. Są niektóre fajne wątki. Właśnie to jest taka gra, która jakby mamy tyle tych regionów do podbicia i w każdym jest zupełnie inny wątek fabularny, że czasem trafiasz na fajny wątek, potem jest jakiś nudny wątek, potem znowu jest nudny wątek, potem jest fajny wątek i to jest takie trochę pomieszane bardzo. Brakuje mi konkretnych historii, tak jak mieliśmy Black Flag, który też był otwartym światem, to tam jakby cały czas była ta historia głównego bohatera przez jakby całą wszystkie misje, a tutaj po 10 godzinach sobie przypomniałem, a no tak, przecież ten Sigurd w ogóle istnieje, jest brat Eivor, tak, przecież no wow, to jest główna fabuła, nie? Więc tak trochę mi widać, że to jest tak jakby specjalnie rozciągnięte trochę, więc to mi przeszkadza.
Czy pokonał cię dysonans ludonarracyjny?
Nie. I o dziwo mam mało bugów, więc też mnie nie pokonało jakoś szczególnie. No, ale w każdym razie ode mnie to by było tak naprawdę na tyle. Jeszcze przyszedłem Spidermana w końcu, Milesa Moralesa. Bardzo fajna ostatnia walka z bossem. Można zrobić fajną walkę z bossem całkiem.
Spidermanie?
No, w tym Miles Morales. I mówię, muzyka też zrobiła robotę mi w tej gry, to że jest krótsza. Nie było jednak tak dużo zapychaczy, jak myślałem, bo nie trzeba było tych tam baz zdobywać przed końcem fabuły. 11 godzin na liczniku. No, więc
krótka, zwięzła gra.
Tak.
Do pogrania.
fajne. Bardzo fajna produkcja. I też teasuje tego samego Villana i tą samą fabułę do sequela prawdziwego, co był teasowany też w oryginale po napisach, więc jak kto ma wiedzieć, ten wie. Tylko właśnie mnie to ciekawi, co teraz zrobią, nie? Bo jakby znowu Nowy Jork będzie na pewno. I mnie to ciekawi, kiedy to się w końcu znudzi graczom. No bo jednak mamy to samo miasto, po raz trzeci będzie. Więc...
A może być w innym mieście Spider-Man?
Teoretycznie może być, ale z drugiej strony Spider-Man, jakby jego charakter jest na tyle budowany przez Nowy Jork, że nie wiem, czy to się sprawdzi tak samo, jak...
Nie, zasadzie, generalnie no. Też inna rzecz, że Nowy Jork w porównaniu z wieloma miastami ma dużo większe natężenie
wieżowców.
No właśnie. A to jest też kluczowe dlatego, żeby ta gra była przyjemna, ale zawsze można to zrobić w ten sposób,
Chicago,
że masz...
Albo w Japonii, o.
Nawet nie, wiesz, Tokio, nie? Po prostu masz Tokio. Różne lokacje na świecie. No. Gra nie skupiać. Masz kilka hubów.
Szybko do Spider
Spider-Lota. Nie, masz kilka hubów i w miarę postępów fabuły.
Masz różnych Spider-Manów w każdym hubie.
Albo masz różnych Spider-Manów. Masz w końcu masz multiverse i każdy z nich jest albo w alternatywnej rzeczywistości tego Nowego Jorku, który zawsze Nowy Jork wygląda inaczej i tak dalej, albo każdy z nich jest w innej części świata i w innej rzeczywistości.
Ty robisz reskin Avengersów, którzy wyszli.
Tylko to
we
będzie
wrześniu.
Dobry, bo mechanika. Znaczy dobry. Lepszy na pewno.
Bo mechanika gry singlowej
tak,
będzie.
Mechanika gry też jest jakby skupiona wokół jednej postaci, więc nie trzeba robić kilku rozczarowujących, tylko jest jedna, która się porusza tak jak trzeba.
Dzwońcie szybko do Sony.
Znaczy to Sony musi do nas dzwonić wreszcie. Tyle
a, ja jeszcze muszę powiedzieć, że ze smutkiem informuję, że w Demon's Souls mi się nie chce grać. I nie wiem, czy to jest
tak
dlatego.
Tak wspaniała gra.
No, po to konsol.
No. W sensie 15 godzin już mam na liczniku. I w sensie nadal mi się bardzo podoba ta gra, to jest takie dziwne strasznie, bo jaram się grafiką za każdym razem, jak to włączam i patrzę, jak tam smog dzieje ogniem i to jest fajne. I gameplay mi się podoba, ale nie wiem, czy po prostu za dużo, raz, że brakuje mi takich właśnie poprawek, które już były w Soulsach, a dwa, że chyba nie wiem, czy po prostu, no bo jakby lore mnie w ogóle nie chwyta tej gry i historia mnie nie obchodzi. A jednak no nie wiem, czy to jest dlatego,
grach, nie?
Nie wiem, czy to jest dlatego, że po prostu już grałem we wszystkie Soulsy, i już mam dość.
To też, no bo od tego to wyszło wszystko, więc to tak jakby...
Czy też dlatego, że potem był Bloodborne i potem było Sekiro i po prostu już wrócenie do tego powolnego gameplayu też trochę już jest nie takie ekscytujące, bo no bo... I też trochę wkurza mnie to bieganie do bossów, nie? Bo momentami są fajne skróty, jednak to nie jest tak, że zawsze trzeba biec, ale są takie tacy bossowie, gdzie naprawdę zaczynasz tak bardzo daleko i musisz biec przez całą mapę do bossa i brakuje mi tych jednak latarni, takich ognisk przed bossami, ale to jest takie, no mówię.
No właśnie zastanawiało
mnie. I mam wrażenie, że w Demon's Soulsach jest więcej takich strasznie irytujących bossów celowo, że wchodzisz, pierwszy przykład z brzegu, czyli ten drugi boss w pierwszym świecie, Tower Knight, tak? Masz ogromnego bossa, którego jest fajny sposób, musisz go nawalać po kostkach, żeby tam upadł i wtedy go walisz w głowę. Fajna mechanika, fajna walka, ale po cholerę masz 10 kuszników na murach dookoła, no po cholerę jasno. To jest...
O tym ci nawet mówiłem,
naprawdę.
Pamiętasz?
Możliwe, że wspominałeś.
Byłem ciekaw, jak na to zareagujesz, bo to jest taka archaiczna gra w porównaniu z Nowymi Soulsami. I to jest na pewno wyzwanie duże.
No bo to jest stara gra.
Ale ja się też spodziewałem, że będzie dużo więcej quality of life właśnie takich usprawnień, czy też w ogóle zmian w ogóle w grze. Z tego względu chociażby, że teraz na przykład wiemy, w jakim stopniu ten świat się zmienia, bo w tej grze jest taka mechanika, że ten świat w zależności od naszych działań...
Tak, jak umieramy pod postacią ludzką, tak. To się zmienia.
I w oryginale w ogóle nie miałeś na to, znaczy miałeś na to wpływ i tak dalej, ale nie miałeś pojęcia, jak to wygląda, jak to jest punktowane i tak dalej, a tutaj z tego, co rozumiem, widać.
Jest taka ikonka, tak, ale dokładnie. To jest, równie dobrze mogłoby nie być, bo nie wiadomo, o co chodzi. Tak naprawdę niby jest biała, czasami ma być, ale no mniejsza.
Czyli nic nie wytłumaczyłem.
Ale w każdym razie
nie. Ale po to jest ten system w PlayStation, że masz w PS5, że masz te podpowiedzi na pewno.
Tak. Działa to? Powiem wam, że te odpowiedzi są do dupy totalnie, bo na przykład włączasz sobie, jak na przykład ktoś robi poradnik taki naprawdę do walki z bossem, no to rozpisuje tam, co zrobić konkretnie, pokazuje ci punkty, gdzie uderzyć, a tutaj na przykład jest opis bossa i jest taki ogólny tylko trzy linijki, ten boss wymaga dużej zręczności, coś tam, stosuje bardzo ciężki atak tarczą. Koniec podpowiedzi, nie? Takie to totalnie jest marnotrawstwo.
To brzmi, jakby to była jakaś gra, gdzie masz dwa ciosy, nie? Ciężki i lekki. On stosuje ciężki.
No, takie strasznie.
Tam jest bestiariusz jakiś taki?
Nie.
No bo to
nie,
brzmi nie, jak coś takiego, jakby wyciągnąć bestariusza i dać tam. Tak, no to jest taka postać. No,
ale jeszcze wydaje mi się, że to też chodzi o to, że nie mam dużo czasu, żeby grać. I trochę głupie jest grać Soulsy, do osiądę sobie na 15 minutek, nie? Bo to jednak trzeba co najmniej tam z 2 godziny, żeby tam jednego bossa ubić przed czasem. No ale dobra, zobaczymy, jak będzie w przyszłości. Kupiłem sobie jeszcze Crasha, bo był tanio, na promocji dobrze zdążyłem, czwóreczkę. Przeszedłem dwa levele, bardzo fajne. Naprawdę jestem zaskoczony, że bo zazwyczaj jakby nie miałem sentymentu do Crasha nigdy, w tą trylogię też nie grałem, bo mi się nie chciało. Ale jakby widziałem animacje, to mi się bardzo podobają, przede wszystkim w ogóle jak ta postać wygląda. Jest świetnie zrobione moim zdaniem. No i 60 klateczek jest na PS5, tak? Żadnego patcha tak. Nie było, ale odblokowane było, więc hej. I kupiłem sobie też Ace Combat, bo był za 80 zł w końcu, Ace Combat 7. I ja wiem, że podobno jest nie taki jakiś super, ale to mój pierwszy Ace Combat. Innego poza tym nie ma na PS5, więc hej, też sobie pogram 60 lat. No tak.
Jakbyś miał Xboxa, to byś miał za darmo.
No cóż, no, nie można mieć wszystkiego, także przejdźmy dalej.
Pytanie tylko takie ostatnie do ciebie. Czy postawiłeś swoje PlayStation 5 obok świeczki?
Nie.
Nie, czyli nie masz tajemniczych plam.
Niestety nie.
Uwidaczniających się od świeczek. No nic, dobra, przejdźmy dalej. Pawle, coś grałeś?
Nie.
Nie?
A, co ja cię zapytam?
Na chorowaniu.
Pawle, na
plus.
Co?
No, na chorobę. Nie koronawirusa.
Dobrze siedzimy w oddzielnych pomieszczeniach, nagrywając to.
Tak, bo już nie można siedzieć w tym
natomiast,
samym.
Natomiast chciałem cię zapytać, bo teraz można kupić Red Dead Online za 5 dolców, tak do stycznia, tak? Mhm. I ja chciałem cię zapytać, bo ty grałeś to trochę dłużej niż godzinę na przykład, czy tak?
No, niewiele, ale tak, trochę.
Bo mi chodzi o to, czy tam faktycznie jest taki, bo ludzie straszą na forach, że no nie warto kupować, bo tam to jest pay to win, nie da się grać bez w ogóle, bez wydawania pieniędzy.
W sensie, jakby... Rzeczywiście po jakimś czasie, żeby zarabiać na jakieś tam niesamowite rzeczy i tak dalej, to musisz wykonywać ileś tam zadań dziennych, bo tam jest coś takiego, że masz zadania dzienne i tygodniowe i tak dalej, i za wykonywanie ich przez jakiś czas coraz więcej zarabiasz złota, w sensie, jeżeli masz passę, tak, codziennie bam, to po jakimś czasie wszystko, co zdobywasz, czy z misji, czy podnosisz nawet z kieszeni kogoś i tak dalej, jest mnożone przez ileś tam.
Okay.
Więc to jest świetna rzecz dla ludzi, którzy grają regularnie, ale to jest też głównie przeszkoda tak naprawdę, jeżeli jesteś typem gracza, który, nie wiem, w GTA 5 byłby zainteresowany kupieniem najdroższych wszystkich samochodów.
Aha, czyli to jest jakby niepotrzebne, żeby robić te taki...
Jeżeli chcesz sobie polatać po mapce ze znajomymi, postrzelać do przypadkowych ludzi, albo sam, z jakiegoś powodu, to tak, to na luzie można sobie popykać.
No pewnie kupię i zagram.
Szczególnie na początku, bo to jakby ta kwestia pieniędzy, ona się pojawia później.
No dobra, to tak, to jeżeli nie wiedzieliście, to właśnie Red Dead Online, bo to nie mówiliśmy, jest samodzielny od dzisiaj i można kupić za 5 dolców na konsolach i na PC.
To co, nice. Kończymy segment, co ostatnio grałeś?
Chyba, że w coś grałeś.
Ja nic nowego. Dalej was na sobie starego? Pykam no. I dalej w Call of Duty sobie pykam, więc czy coś jeszcze gram? Nie, Watch Dogsy odpaliłem na Xboxie Series S, bo ja to przechodziłem na starym i chciałem zobaczyć, czy są jakieś większe usprawnienia, szczególnie graficzne. No oczywiście płynna jest ta gra i jest taka, nawet bym powiedział, ultra płynna w przeciwieństwie do starego Xboxa, ale tak graficznie to nie ma jakiejś dużej różnicy. Może po prostu pole widzenia jest większe i nie ma tego tearingu.
Nie dostała patcha żadnego ta gra. Nie, to po prostu działa na nowej konsoli i tyle. I trochę może płynny i tyle tak naprawdę. Więc...
No ale Assassin już dostał i psuje grę.
Cóż, no...
Szczególnie na PlayStation 5 podobno.
Można i tak.
Ale cóż, jeżeli odpalasz takie rzeczy na Xboxie Series S i nie masz ochoty w nie grać, to równie dobrze możesz sobie odpalić God of War.
Możesz.
Mogę.
Tak płynnie przyszliśmy płynnie do pierwszego tematu, bo okazuje się, że fani emulacji odkryli, że Xbox Series S i X też, ale S jest tańszy, więc lepszy, okazuje się fenomenalną, najlepszą chyba obecnie na rynku maszyną do emulacji.
Tak, z tego generalnie konsole same w sobie od lat były używane do emulowania. Xbox 360
tak,
był...
Tak, z tego co wiem, Wii U też było używane
trochę często. Tak, ale to bardziej takie... Znaczy Wii U to tam w ograniczonym stopniu w porównaniu właśnie z tymi konsolami, powiedzmy, bardziej mainstreamowymi. Bo jednak Sony i Microsoft, oni mieli mocniejsze te konsole i te konsole były często właśnie po to hakowane. Część oczywiście chciała sobie pirać i tak dalej. A część chciała sobie odpalić po prostu emulatory. I rzeczywiście historia emulacji jest jakaś taka dosyć już długa, rozbudowana i ciekawa, jeżeli chodzi o konsole.
To szara
ale...
strefa wszystko.
Tak, oczywiście, to już o tym wspomnimy. Ale w tym sezonie, tak, w tej generacji, wszyscy ostro zostali zaskoczeni, bo jak się okazuje, właśnie Xboxy mają ten tryb deweloperski. Czyli tak jak zawsze w momencie, kiedy Sony na przykład usunęło możliwość dodawania własnego iOS-u, bo ludzie są, którzy sobie wbiwają w ogóle na konsolę Linuxa, żeby korzystać z tego jak z peceta, z tych konsol. Natomiast na Microsoftie, znaczy na Xboxie można teraz to dosłownie zrobić, ponieważ oni zamiast właśnie wyzywać graczy do złamania zabezpieczeń, wprowadzili coś takiego jak tryb deweloperski, który pozwala odpowiednio zaradnym graczom wgrywać sobie własne aplikacje w ramach środowiska Windowsa tak naprawdę, tak? I dzięki temu oczywiście szybko pojawiły się programy do emulacji i jak się okazuje, dzięki całkiem mocnej specyfikacji Xbox Series S, dodatkowo jeszcze weźmy pod uwagę jaka jest cena tej konsoli, no to jest wymarzony sprzęt dla fanów emulacji, bo rzeczywiście można emulować gry nie tylko, nie wiem, z Nintendo 64, PS, GameCube i tak dalej, ale również z PS2, które jest dużym wyzwaniem, bo jakby sama w sobie emulacja, to nie chodzi o to tylko, że sprzęt musi odpalić daną grę, ale ten sprzęt musi w ramach swoich zasobów wyciąć tyle, żeby zasymulować tą konsolę drugą, a te pozostałe zasoby muszą sprawić, żeby to wszystko działało, tak? Muszą odpalić tą grę, pociągnąć i tak dalej. Więc jakby to jest duże wyzwanie zawsze dla sprzętu. No ale jak się okazuje, bardzo błędnie te gry chodzą. PSP też, które jest znane z tego, że ciężko się emuluje. Widzieliśmy God of War'a właśnie, widzieliśmy Tekena w 60 klatkach.
Tak, co prawda to czasem jakby nadal się boryka z problemami pewnymi, tam trzeba na przykład w grach PSP bardzo kombinować ze sterowaniem, z tego co widziałem, że to nie jest tak, że odpalasz i działa ci tak normalnie.
To znaczy, no to jak zwykle emulacja przenośnych tych, tak.
Aczkolwiek bardzo to jest ciekawe i też śmieszne jest to, że no, działają ci takie gry poprzez emulację właśnie na Xboxie, a no, nie sądzę, że się doczekamy kiedykolwiek właśnie oficjalnej wstecznej kompatybilności dla choćby przez emulację, nie? Na PlayStation 5. Więc to jest trochę zabawne, bo na przykład ten taki emulator tak naprawdę gier z NES-a i SNES-a, który jest na Switchu, to jest emulator, co mamy w ramach Nintendo Online. To jest po prostu, pobieramy emulator i sobie gramy w gry z NES-a i SNES-a. Więc to nie są porty, więc tak samo można by zrobić spokojnie na właśnie PS5, ale pewnie są jakieś prawne powody, czy jakieś tam, dla których tego się nie robi.
Znaczy tak, nie bo wiem. Jakby jeżeli chodzi o samą emulację, to jest od lat szara strefa, a właściwie nie do końca nawet szara, bo jakby samo emulowanie nie jest nielegalne samo w sobie, emulowanie sprzętu.
Ale udostępnianie gier.
Ale udostępnianie, tak, ROMów, a więc jakby tych kopii dysków.
Obrazów płyt, obrazów, no, płyt, można tak, gier.
To jest już nielegalne i tak naprawdę są firmy, które się na ten temat nie wypowiadały, są takie, które się wypowiadały i gracze głównie korzystają z tych, gdzie nie wypowiadali się jakby twórcy, natomiast na przykład Nintendo wprost mówi, że nawet jak masz grę od nich, to nie możesz sobie skopiować
Nintendo
jej
w ogóle jest
ROM-u. Ale
Nintendo inna planeta, no.
Nintendo słynęło też z tego, że wypowiedziało wojny swego czasu wszystkim serwisom, gdzie te ROMy można było sobie uzyskać i rzeczywiście ludzie mieli tam sprawy sądowe. Niezwykłe, wiesz, zamknijcie scenkę i tak dalej, tylko tam.
No ale
grubo
pytanie
pojechali.
Na przykład, no mając kopię fizyczną, dlaczego tego nie możesz mieć?
Zapytaj Nintendo.
Tak, bo masz kopię
ale
fizyczną.
Ale nie, no
kupiłeś...
nawet abstrahując od Nintendo, ale w przypadku na przykład PlayStation 5, tak? Co tam sobie,
bo licencja nie,
wiem,
nie przewiduje tego, żebyś sobie korzystał.
A dlaczego przewiduje w przypadku Xboxa, gdzie z Xboxa pierwszego mogę sobie w najnowszym włożyć wszystkie gry i mi to działa?
To jest oficjalna wsteczna kompatybilność, to jest co
innego. Bo oficjalny jakby masz tą samą kopię, nie? A jak na przykład...
No chodzi mi o tą samą kopię, tak? A. Kupuję sobie starego Tekena 3
nie,
na oryginalnej
że...
płycie tak. z PlayStation 1 i wkładam do Xboxa
się, że...
Series X.
To wydaje mi się, że oficjalnie emulacja działa też w taki sposób, jeżeli...
Nie, emulacja jest, bo tutaj przecież... Przykładem tutaj jest Xbox Series S, który nie ma napędu. Emulacja tutaj działa tak, że
no
masz
tak. Tak, tak, no
odpalasz.
Właśnie, to mówi się o wstecznej kompatybilności konkretnie.
Na PlayStation 5 już, tak? Chodzi mi o to, dlaczego na PlayStation 5 nie możemy sobie...
A nie, bo się nie da, bo oni tam tego nie zrobili chyba systemowo, nie? Wydaje mi się.
No, ale to widzisz,
chodzi... Możemy gry z PS4
mieć. Punkt jest taki, da się na Xboxie Series S zaemulować, to dlaczego nie można tego zrobić na PlayStation 5, ale w sposób oficjalny, czyli wkładasz płytę, to jest szczytywane,
bo
robi
inna,
się obraz i tak odpalasz kwestię
architektury
Xbox,
chyba, nie
znaczy
wiem.
Xbox Series X i S, one akurat korzystają z emulatorów, Xbox One też, żeby odpalać gry z Xboxa i 360.
No
tak,
właśnie.
Jakby to już jest. Tylko tu chodzi o to, że no jeżeli twórcy nie postanowili skorzystać z opcji stworzenia emulatora własnej konsoli, to...
A na przykład też masz, co ciekawe, z pierwszego Xboxa w EA Play na Xboxie gry, tak? Na, tego Blade'a, czy jak to się nazywa? Blade, tak. To taka czarna kładka, czarna. Blade.
Black?
Black.
Nawet pasuje. Ta strzelanka, tak?
Tak, tak.
No,
tak,
no dokładnie. Tak, to prawda.
I jest dostępna, tak, oficjalnie. No nic.
To jest tylko i wyłącznie decyzja twórców, tak? Jeżeli czują, że to łamie ich prawa, no to będą blokować.
No to w ogóle taka konsola powstaje, na której będzie można emulować wiele innych konsol, taka modułowa, gdzie tam dokupujesz sobie jakiś moduł, i, ale oczywiście wszystkie oryginalne...
Konsola do Androida kolejna.
I właśnie oryginalne gry tam wkładasz, tak? Na przykład wkładasz sobie płytę oryginalną, nie wiem, z Segi czy z PlayStation i to ci odpala i działa... w super jakości, tyle że, ale kosztuje bardzo, bardzo dużo. A teraz wychodzi na to, że wystarczy wydać $250 i masz bestię emulacji u siebie w domu.
Wystarczy kupić lapka pewnie jeszcze tańszego i sobie na nim podpalić.
Ale tutaj masz pada, wszystko gotowe tak naprawdę do podłączenia.
No tak, nie, to jest bardzo naprawdę, łatwo. O to chodzi, że to kwestia ceny do jakości to jest nieporównywalne, bo żeby emulować PS2, no to droższy byłby ten komp, jeszcze nie miałbyś pada, także jak
tak, więc pytanie do naszych drogich słuchaczy. Czy odpaliliście już God of War'a na Xboxie?
A my przyjdzie... zdjęcie Sony.
Podajcie swój adres też w komentarzach. A my teraz przejdziemy do następnego tematu, który będzie związany, no może z Microsoftem tym razem, bardziej. I grami na... No, dlatego mówię, że bardziej. Pogadamy o Forza Horizon. Mateuszu, zaczynając ten temat, posiłkuję się wiadomością, którą ty napisałeś na stronie www.eurogamer.pl.
Ojej.
I tam zdradzasz nam, że Forza Horizon 5 zmierza na konsole obecne i pecety w przyszłym roku.
Napisałem, że może. Może zmierza.
I powiedz dlaczego i skąd te informacje i po co i na co.
Dziennikarz amerykański z VentureBeat, Jeff Grubb, w pewnym podcaście Xbox Empire powiedział właśnie, że słyszał z pewnych źródeł, że jest śmieszna sytuacja, słuchajcie chłopaki, bo tam ci z Playground już mają gotową grę, a tak naprawdę oficjalnie powinni czekać, aż będzie najpierw Forza Motorsport, no ale jak już mają gotową grę, to może jednak Microsoft wypuści wcześniej Forza Horizon, o to chodzi w skrócie. Właśnie dlatego on mówił wtedy, że mówił w tym podcaście, że to jest nietypowa dosyć sytuacja, bo jeżeli wiecie, no pamiętacie na pewno, jest ten cykl taki forcowy, tak? Najpierw mamy, zawsze mamy Forza Motorsport, czyli symulację, potem mamy tą arcade'ową, open worldową grę, potem znowu jest Forza Motorsport, potem znowu jest symulacja. I tak naprawdę mieliśmy rok przerwy teraz, bo normalnie w 2019 w 19 też nie było nic, nie? Bo Forza Horizon 4 wyszła w 2018 roku przecież.
Chyba tak.
Jestem prawie pewien.
Tak,
że na pewno.
Sprawdzam.
No, więc mieliśmy ten taki nawet dodatkowy, no nie wiem czy zawsze było, nie wiem czy to było co 2 lata, ale w każdym razie powinna być teraz właśnie Forza Motorsport 8 już. Natomiast nie było i zostało już oficjalnie zapowiedziana nowa Forza Motorsport bez cyferki oficjalnej. I to było oczywiste dla wszystkich, że właśnie ta symulacja Forza się ukaże w 2021 roku. I nadal może tak być, ale teraz właśnie z tymi plotkami już jakby nie... No są dwie opcje. Albo po prostu, jeżeli faktycznie ta Forza Horizon 5 jest zrobiona, to ją zostawią i będzie siedziała, nie zrobiona już do 2022 roku. Co
bez
by było
sensu
dziwne.
I będzie się starzała.
Albo, co jest bardziej logiczne, powiedzą tym... Ten studios, że chłopaki, macie jeszcze rok, to sobie na spokojnie dopracujcie, bo i tak jeszcze robicie, nie? Więc to by mi się wydało logicznie, jeżeli faktycznie to jest prawda, że Forza Horizon 5 jest gotowa, a Jeff Grubb to jest ten koleś, który jako pierwszy jakby ujawnił i potem teasował przez 2 lata remaster Mass Effecta. Nawet tą okładeczkę ujawnił na swoim Twitterze jako pierwszy. Więc dlatego też to nie jest taki zupełnie jak randomowy koleś z internetu, który coś tam mówi. Tylko właśnie podobno ma kontakt z deweloperami z Playground, więc to jest ciekawa bardzo sytuacja.
No i...
Ale... Microsoftowi by się to na pewno bardzo przydało. Tak?
Nie, no ale z drugiej strony, jeśli mieli prawie gotową grę, nawet, no musieli mieć nawet 2-3 miesiące temu, tak? Mhm. To dlaczego Microsoftowi nie powiedzieli, ej, zrobimy
no bo może nie mieli teraz tak gotowej...
Nie, no to co, to nagle mija 2 miesiące i mamy wszystko gotowe, tak? No to takie trochę dziwne, tak? No
może, powiedzieli, może powiedzieli Microsoftowi, a Microsoft powiedział, że jeszcze nie chcemy, nie? Bo mamy plan na jakiś tam marketing, nie wiem, no.
Trudno przewidzieć, jak się rozwija development w tym momencie, tak? Jak masz pandemię dookoła. Może spodziewali się, że trochę trudniej będzie dokończyć to na premierę. Może to była sytuacja jak z Halo, że jak już Halo poszło, to i oni dostali możliwość, hej, to zróbcie trochę dłużej tą grę.
Właśnie, może miało być tak, że Halo początkowo miało się ukazać pod koniec roku, więc nikt się nie musiał śpieszyć, a teraz się okazuje, że może jednak Force wydamy Horizon, bo mamy, więc...
Ale się nie udało i teraz w ostatniej chwili no nie właśnie, ogłosili. Więc,
no ciekaw jestem. Ja, to by było na pewno bardzo właśnie marketingowo dla Xboxa, bo jednak Horizon jest bardziej mainstreamowa niż Forza Motorsport i można więcej konsol sprzedać Forza Horizon, wydaje mi się, niż Motorsportem. Tylko ciekawi mnie setting bardzo, bo niby ten grab mówi, że ja wiem, ale nie powiem wam, bo chcę, żeby deweloperzy wam ujawnili, jaki będzie setting.
Poczekajmy miesiąc.
Ja bym bardzo chciał, mamy next gen, tak? Mamy next genowe konsole, panowie.
To co?
Panowie.
Arktyka?
Niech to w końcu nie będzie otwarty teren, że puste tereny. W sensie jasne, zróbcie trochę tam pól, łąki, takich tam dróżek między jakimiś tam stogami siana.
Można szybko doczytywać budynki, tak?
Niech to będzie miasto duże.
A o to ci chodzi.
Niech to będzie mapa, która się składa w 70% z miasta.
Zgaduję jakie.
Ale po Nowy co miasto?
Nie obchodzi mnie to.
Nudne. Też masz ulice. Ulice są zawsze takie
nie,
same.
Nie, właśnie chodzi
to
o to.
Po prostu
Jezu, ale w tych, mnie w Forza Horizon to już nudziło trochę, że ta jazda była taka, a przetnę sobie tę pole i pojadę na ten, na przełaj. I
to chodziło?
No ja wiem, że o to chodzi.
Ryzykujesz, jedziesz przez drzewa, które możesz przywalić, czy walisz drogą i trochę dłużej.
No to chociaż pół na pół, połowę miasta,
połowę
mapy. Ale
tak, mogłoby
mapy,
być tak, że jakaś część tej mapy tam pośrodku, jedna
bo ten
trzecia,
Edynburg
powiedzmy, to
jest z Horizon to jest przecież jakaś wiocha mała,
to jest,
no.
Tak, to jest żart.
Edynburg. Więc to jest takie trochę właśnie, na przykład zrobić gdzieś w Hongkongu na przykład, nie? Robisz duży Hongkong, gdzie masz te neony, w ogóle efektownie wygląda, super wszystko i Hongkong jest też efektowny, tak? Masz trochę gór tam, masz takie wzgórza, masz bardziej takie nowojorskie.
Tak jak Need for Speed Carbon, nie? Wjeżdżasz na górę, tutaj masz miasto i
no
tak
nie,
dalej.
No ale można by zrobić o wiele więcej tego terenu poza samą metropolią, nie? Do jazdy, więc...
Sahara.
Tak, i miasteczko gdzieś z Battlefielda 1, tam co było takie jedno. Nie, ale naprawdę jest tu potencjał na... Mam nadzieję, że to nie będzie znów czegoś, coś nudnego w stylu Syberia.
O, wiem, co wymyślą.
Irkuck.
W Dubaju
chyba,
zrobią
że będziesz,
to.
Chyba, że będziesz się przenosił między lokacjami za pomocą
a
swojego...
A Dubaj jest też mały jako miasto?
Jest mały, ale masz fajne budynki, też się świeci, też jest dużo fontan. Masz szerokie drogi, na których możesz robić wyścigi super samochodów, a też możesz robić wyścigi takie
strony...
terenowe po...
Ale tak, gdzie, ale z drugiej strony...
Gdzie góry?
Poza miastami nie masz różnorodności tam, nie? Bo masz pustynię. I w sumie koniec.
No, i
nie,
wodę, to głównie coś, wodę. Bo
i
to...
wyzysk tak, ludzi z czarnego rynku.
Dokładnie.
No, ale więc nie, jakby, bo możliwe jeszcze, bo kiedyś w plotkach, pamiętam, były Włochy na przykład. Nie, Włochy już były. Więc czemu, nie wiem, czy mi się teraz skojarzyło z Włochami.
To będą różne lokacje. Będziesz miał Syberię, będziesz miał Saharę, będziesz
Bawarię
miał
może
miasto.
O,
i będziesz miał właśnie Bawarię jako taką...
W sumie.
Rolniczą bardziej tego, taką typową dla Forzy.
A właśnie, grałem w Farming Simulator Alpine Farming.
Jak było?
Jak?
Fajnie, posadziłem ziemniaki. Potem je wyrzuciłem na pole, bo źle postawiłem tą przyczepę.
Jo.
Ogólnie spoko.
Okej.
Okay. No,
dobrze się
bawiłem. To było a propos Forza Horizon, nie? Bo też maszyny motorowe. Więc dajcie znać po prostu, czy waszym zdaniem, czy też bardziej wam zależy na rychłej premierze Forza Horizon 5, czy wolicie jednak dostać szybciej Forza Motorsport 8?
Czy Forza Horizon powinna trafić, jeśli chodzi o umiejscowienie do Polski w Polsce?
Tak.
Mamy i góry, i Mazury, i ten, i morze, i metropolię, i Śląsk.
Dokładnie.
Taka miniaturka Polski, tak, żeby wszystko było.
Wszystko obok siebie.
Polska
tak
jest najlepsza, bo ma wszystko.
Lublin jako takie miasto wielkości trzech domków, tak, tak w stylu Forza Horizon.
Wyjeżdżasz z Trójmiasta i już widzisz tam, wiesz, rysy. Tak, tak, tak. To widzę. To
jest
widzę
to. Ja chcę.
Polish takiej promocji edition potrzebujemy.
Poprosimy. A czekam na wasze komentarze. Jak myślicie, gdzie nowa Forza Horizon się zalokuje? A my przejdziemy teraz do ostatniego tematu, który będzie związany z księciem Persji. Uwaga, uwaga. Tego jeszcze nie graliśmy. Bo
nie?
Mamy informację od indyjskiego youtubera. Ha, tego nie graliśmy. Ale
no,
o tyle istotny jest ten indyjski youtuber, że on już kiedyś teasował remake Prince of Persia The Sands of Time. I
a to
tak,
się
potwierdziło.
Takie zamazane screeny opublikował to on.
To będzie. I teraz teasuje, że Ubisoft szykuje, ale restart całej serii. I możliwe, i to jest przecież znane już od jakiegoś czasu, że robimy remake po to, by zaraz zapowiedzieć nową, dużą grę.
To znaczy, żeby było uczciwie, my o tym mówimy od jakiegoś czasu, ale jeszcze nasze potwierdzenia, znaczy nasze... te jeszcze się do końca nie potwierdziły. W
no właśnie,
żadnym
bo nie ma takich sytuacji.
A nie, przeżyła, teraz Mass Effect. Już się potwierdził, dobra.
No. A przecież będzie sequel Andromeda prawdopodobnie.
Tak, ale po remake'u. Przy remake powstaje całej trylogii.
Remaster
wychodzi. A nie, bo myślałem, później, że tak. nasza teoria zakłada, myślałem, że...
Bo chodziło też o mafię, że...
Jasne, okej, okay,
niedługo
rozumiem.
Będzie
czyli, pewno... Tak, że powstaje remake, a potem sequel, tak? Ale tutaj tak. Mamy, że powstanie jakby remake.
Był remake Crasha i powstał nowy
i Crash. I powstał sequel, a tutaj powstał remake z
nie,
piasków...
Nie, 4 Crash.
Tak, masz rację. Tak, i teraz remake... w tej sytuacji z Prince of Persia powstanie remake z piasków czasu, tak, i potem nie powstanie sequel,
nie.
Tak, tylko reboot.
No, ale to jako sequel, w sensie nowa część główna.
I to będzie nie sequel reboota, który już był.
A może to będzie soft reboot, czyli taki sequel, reboot, ale tak naprawdę boot. Nie reboot, bo się będą cofać w czasie i odkryją tych bohaterów z jedynki.
I z tej cel shadingowej jeszcze.
I będziesz, tak, będziesz się przenosił i będzie inny styl graficzny.
Wow, jak w tym Spider-Manie.
Czy już wymyśliliśmy?
Shattered Dimensions.
Tak.
No.
Niestety są też i słabe informacje, bo podobno twórcy są na bardzo, bardzo wcześnym etapie i koncepcyjnym i nie ma co liczyć na premierę ani w 2021, ani w 2022.
Bardzo dobrze.
A prawdopodobnie dopiero w 2024.
Tak, doskonale.
Bo co znaczy to w języku Ubisoftu 2027.
I to oznacza, że to nie będzie silnik z tego brzydkiego remake'u Piasków Czasu. Też. Nie? Na pewno zrobią co innego.
No nie. No
więc
tak.
Fajnie, ja bym naprawdę chciał, żeby zrobili, jeżeli nie sequel tego, tego z którego to roku, bo 2008, ten taki styl shadingowy, tak. To żeby chociaż wzięli ten styl graficzny, bo on był piękny naprawdę. I on by się bardzo nadawał do...
A może oni zakładają się do 2025, no. Assassin's Creed'y się znudzą i po prostu muszą wymyślić na nowo Assassin's Creed'a, który będzie miał taką samą mechanikę i grafikę, ale będzie miał inną nazwę.
Jak dobrze się sprzedaje Valhalla?
Tak.
Jest uwielbiana przez graczy. I ale rozumiem
Valhalla
to.
Valhalla no. Dużo zyskała na tym, że gry się przesuwają.
Tak,
Cyberpunk nie
było, tak naprawdę Valhalla była
i serial
pierwszym...
był.
Nie. No tak, ale też chodzi mi o to, że Valhalla była w tym roku pierwszym tak naprawdę wysokobudżetowym multiplatformowym tytułem, takim dużym, nie?
Tak.
Bo Doom jednak jest taki dosyć niszowy, to jest jednak shooter taki dynamiczny.
No relatywnie tak.
A poza tym były tylko hity na PS4, ale nie multiplatformowe, więc to był taki duży. Ale no, mniej, wracając do Prince of Persia, to tak naprawdę nie mamy nic do powiedzenia. Bo nie ma szczegółów na temat tego, czym to może być. Ja jakoś nie ufam Ubisoftowi, że zrobią to klasycznego Prince of Persia, w sensie, że nastawienie na takie liniowe lokacje i wiecie, akrobatyka i tak dalej, i tak dalej. Ja się obawiam, że to będzie otwarty świat.
Na 100% no. To będzie jak Assassin.
Chyba, że do tej pory już wiecie, już może się znudzi graczom otwarty świat. Nie, no zobaczymy. Różnie bywa. Różnie
to
bywa.
Taka pieśń przyszłości, którą chcielibyśmy zobaczyć, ale nie sądzę.
Myślę, że na E3 2022 zobaczymy pierwszy teaser.
Myślisz, że będzie E3 2022?
No to na Summer of Gaming 2022.
Na Gamescomie. No Gamescom na pewno będzie, tego nie odwołaj.
Na pewno. Ze szczepionką polecimy, spoko. No. Będzie dobrze.
Tak będzie. No i to co? To ostatni temat.
Tak jest.
Dzisiejszego odcinka.
Tak,
zaskakująco szybko, dopiero 33 minuta.
To dosyć krótkie tematy, no były tak naprawdę, no nadal mamy ten taki ciąg, no posłuchy trochę newsowej, bo już była premiera konsol, więc koniec newsów. Na szczęście nie uratuje nas niedługo Cyberpunk i gala The Game Awards, gdzie też pewnie jakieś zapowiedzi będą i oby. Będziemy o czym rozmawiać.
I za tydzień o jednej ani drugiej rzeczy nie będziemy mogli, znaczy będziemy mogli o Cyberpunk. Jeżeli tak się zdarzy, że zagramy w Cyberpunka, nie?
No czego, no możemy już dostać do recenzji,
możemy,
no bo
ale
jakby...
Ale nie wiemy.
Nie wiemy jeszcze, nie wiemy. Zobaczymy jak
ale
to będzie.
Ale gdyby tak się stało, to zatem będziemy mogli o Cyberpunku pogadać, okej. Okay,
tak jest. Mamy widzę bardzo ładną liczbę wyświetleń odcinka poprzedniego na YouTubie, kiedy patrzymy.
444.
Tak, jest bardzo estetyczna, podoba mi się. Już nie oglądajcie.
Nie no, możecie na 666 pooglądać tak. Sobie jeszcze trochę. I tak, pytanie poprzedniego odcinka. Jaka według was gra powinna otrzymać tytuł gry roku? Jak chcecie, by wyglądał projekt 007,
wow.
Czyli James Bond? Mark 13 napisał, ciekawe, że żaden z was nie zadał pytania, jak będzie wyglądał James Bond. Tylko wszystko o gameplayu, mechanice i tak dalej. A czyją twarz będzie miał agent 07? Może w hołdzie Seanowi Connery zrobił jego podobiznę.
O nie.
Byłoby miło, no i w końcu to jest pierwszy James, więc do początków agenta by pasowało.
No ja wątpię, że wezmą kogoś z aktorów właśnie. Znaczy, myślę,
jako, że
wezmą...
to jest origin story, to wymyślą sobie twarz.
Tak, podejrzewam, że mogą wziąć aktora, tak ogólnie znanego jakiegoś aktora, żeby go zeskanować i żeby był twarzą Sally, ale nie związanego z Bondem dotychczas, jeżeli już.
To jest Mads Mikkelsen? Gdzie wszędzie.
Nie, to musi być ten... Boże, Rob Stark. Jak się nazywa Rob Stark?
Nie wiem. Rob Stark.
Ale widziałem go w serialu Bodyguard, który polecam, jest na Netflixie i jest świetny. To byłby Jobby James Bond.
No, ale w każdym razie Sin Cara pisze, że moim zdaniem grą roku powinno zostać The Last of Us 2 Part 2. Part 2, ponieważ po ukończeniu tej gry spędziłem kilka kolejnych dni na oglądaniu materiałów i słuchaniu podcastów na temat tej produkcji. Czekam na wydanie GN Plus Extra. Już niedługo. Zrobimy na pewno
w tym roku.
W przerwie świątecznej zróbmy.
O.
Ale tak na 100%?
Tak.
Że jeżeli nie, to odchodzimy.
Tak, już anulujemy plusa, jeżeli nie zrobimy.
GN Extra.
Tak.
Bo ja będę mieć czas wtedy w końcu, nie? O to chodzi.
Tak.
Ale bardzo podobało mi się również...
A będziesz miał czas, żeby odświeżyć sobie grę? Bo nic już pewnie nie pamiętasz.
Pamiętam bardzo dużo. Na PS5 sobie ściągnęło.
Świetnie.
No. Ale bardzo podobało mi się również Ghost of Tsushima i Doom Eternal. Osobiście świetnie się bawię też przy Tetris Effect Connected i miałem nadzieję na jakąś nominację, ale jako, że gra wyszła jakoś 2 lata temu, a teraz tylko dodatek, więc nie było na to szans. Co do gry o Agencie 07, to myślę, że liczę na coś w stylu Maxa Payne'a 3, ale raczej w to wątpię. W sumie czemu nie? To jest... jednak twórcy Hitmana, więc to nie będzie taka typowa strzelanka zapewne. No ale zobaczymy, może będzie 07 w hawajskiej koszuli, jak w tym... w której części tym był, pił Heinekena i tam Skorpiona miał. No nieważne, ale miał hawajską koszulę Craig, Daniel Craig w pewnym momencie.
No.
No, więc teraz tak.
Tomasz Solens?
O, właśnie, może tak.
Chciałbym móc wypowiedzieć się na temat chociażby jednej gry z tego roku, ale no jakoś tak wyszło, że nie wyszło. Aczkolwiek i tak nie wiem, ale się wypowiem. Żadna gra nie zasługuje na Game of the Year, chyba że w swojej odrębnej dziedzinie najlepsza fabuła, grafika, bułki, wędliny i tak dalej. No coś w tym jest, nie? Nie może być gra we wszystkim.
Ale
coś
subiektywnie, dla ciebie jakaś
ale
jest najlepsza.
Ale masz The Last of Us, które jest najlepsze w każdym. Oprócz multiplayera, bo nie ma. Nie ma, czy jest już.
Nie ma. Może, nie może ma. Dwójka, na pewno nie jedynka.
Właśnie, a co z multiplayerem do The Last of
Us? No będzie. No robią, będzie, nic nie wiadomo.
Ale nic nie ewoluuje.
No bo robią.
O, to będzie taki bonusowy prawie news, bo dowiedzieliśmy się też, że ten multiplayer do Cyberpunka, wiedzieliśmy, że on wyjdzie później, ale teraz wiemy, że to będzie zupełnie standalone'owy produkt.
Nie wiedzieliśmy raczej. Spekulowaliśmy, że to będzie na pewno GTA Online.
No. Znaczy, na początku, pamiętam jak to ewoluowało, bo na początku nie wierzyliście, że to może być GTA Online?
Ja mówiłem zawsze tak.
Posłuchaj.
Dobrze,
sobie, nie kłóćmy się teraz. Natomiast, jeżeli chodzi o ten multi, to może oni też z tego coś więcej teraz zrobią, jak mają trochę wolnego czasu. To nie jest taka gra, że dodatek będzie miała. Chyba, że taki zupełnie...
Przecież już powiedzieli.
Chyba, że jako oddzielne zupełnie... Ale to będzie dodatek taki...
Ale zaraz,
czy to będzie coś w stylu... Nie, ja mówię o The Last of Us teraz. Wracam do The Last of Us. Wydaje mi się, że jak będzie dodatek, to coś w stylu... Wiesz, jak robi to studio, że oddzielna gra, nie? Zupełnie. Natomiast teraz możesz skupią tak jak na dodatku, na doszlifowaniu tego multi i będziesz miał taki tytuł, system seller.
Free to play do mikropłatności.
Na PlayStation 5. Dalej kontynuując komentarz Tomasza, co do projektu 07, chciałbym, aby był jak najbardziej podobny do starego GoldenEye, a przynajmniej był pocieszną skradanką strzelanką jak starsze Medal of Honor. W sumie tegoroczny Black Ops pokazał, jak dobrze można zrobić otwarte liniowe kampanie. O tak. Tak czy siak wierzę w 101 i będę wyczekiwał wieści o nowym Bondzie bardziej niż o Cyberpunku. PS, jednak Wasteland 3 jest grą roku i nikt nie ma nic do gadania, dzięki, że przypomnieliście o najlepszej grze w ogóle.
A właśnie, Wasteland 3.
No jest.
No, ja, kurde, o tylu grach się zapomina. Jak
grajcie
się
chyba, póki jest w Game Passie.
No jeszcze jest.
Chyba, że nie, jest. Już wyleciało, ale... Nie wiem, ale się wypowiem. To oczywiste, że Wiedźmin. Lukas Bykowski napisał, że jeśli chodzi o grę roku, to wybór jest trudny, ale myślę, że za całokształt to The Last of Us 2 zasługuje na nagrodę.
Kurczę, jednak gracze lubią The Last of Us 2, to nie tylko skorumpowane media.
Nie tylko.
No.
Co do 101 albo IO Interactive, Projekt 07, to mam straszne obawy co do tego tytułu. Po pierwsze, wszyscy wiemy, jak wyglądają gry na licencjach filmowych. Nie trzeba tu nic dodawać. 3. Po drugie, mimo iż bardzo lubię serię...
X-Men coś tam w Wolverine Origins było bardzo fajne.
Jak na wersję grową filmu, ale tylko tyle.
A Batman?
Czy aż tyle?
Ale to nie jest na licencji konkretnego, no, wiesz. Chociaż to jest to samo, nie? To jest właśnie to samo, Batman.
To też nie jest... No.
Bo to nie będzie ekranizacja filmu konkretnego z Bondem, tylko to będzie po prostu na licencji Bonda. Tak samo jak masz Spidermana na licencji Spidermana, jak masz Batmana na licencji Batmana, więc hej.
No.
Lukas, głowa do góry.
Po drugie, mimo iż bardzo lubię serię Hitman, studio stworzyło świetną markę na przestrzeni lat, to mimo wszystko, gdy odpala się Hitmana 1 czy 2, to rzuca się w oczy pewna rzecz. I to tak bardzo, że czujemy się tak, jakby ktoś nagle sprzedał nam koksa w tył głowy i jesteśmy oszołomieni i nie wiemy, co się dzieje. Otóż, fizyka i mechanika gry jest tak sztywna, tak uboga, tak zacofana, że aż odechciewa się grać, mimo iż darzę sympatią tę serię. Fajnie się gra w Hitmana 1 i rozwiązuje zagadki. Jest to wręcz świetna gra logiczna i świetna skradanka, to jednak czasami ręce opadają, bo mam wrażenie, że gram na PlayStation 2. Tego się właśnie obawiam, że IO nie stworzy gry o Jamesie Bondzie. Na dobrym silniku i gra, mimo dobrych tekstur i RTX-a, będzie kuleć pod kątem mechaniki. Po Dobrze. Trzecie, wróć do punktu pierwszego.
Okej, czyli ja to tak powiem, że tak, Hitman, te nowe Hitmany faktycznie są trochę takie sztywne, przez to jak się postać porusza na przykład, ale to...
A to na zasadzie, w sensie, to nie jest Red Dead, tak, jeżeli chodzi o, nie wiem, symulację tego, jak postać się porusza i tak dalej.
Tak, ale...
Ale też trochę inny rodzaj gry tutaj.
Ale inny to rodzaj gry. Wyznacznik tego, że Hitman zawsze był taki, wiesz...
Tak, nie mogli też zrobić za bardzo, żeby tam był jakby zręcznościowy model, bo wszyscy by wtedy szli bardzo w strzelanie na Rambo, wydaje mi się, to też ma znaczenie. Że twórcy chcieli tak trochę ograniczyć takie podejście na Rambo. I też warto zauważyć, że w Hitmanie 2 i teraz w Hitmanie 3 ten gameplay jest bardzo podobny, bo oni jakby łączą te wszystkie gry, tak? Jak kupisz sobie Hitmana 3 i masz mapy, posiadasz stare gry, to możesz robić misje z jedynki i dwójki na silniku trójki, więc to wszystko jest jakby takie... Nie ewoluuje za bardzo ten sam silnik związany z poruszaniem się postaci i tak dalej. Więc w zupełnie nowej grze to mogą zrobić zupełnie inaczej, więc ja wierzę, że...
Tak ludzie głównie zachwycają mechaniką gry, w sensie tym, jakie masz podejście do rozwiązywania zadań.
Więc myślę, że to nie jest wyznacznik tego, jak będzie wyglądać poruszanie się postacią i strzelanie właśnie w 007 od nich.
Absyrtos Medea. Po pierwsze, z gier wydanych w tym roku grałem tylko w Ghost of Tsushima oraz Hadesa i chyba mimo wszystko wybieram Ghost of Tsushima.
Nani?
Dokończ. Ty dokończ, musisz się grać.
Racja, ściągnąłem już na PS5, zobaczymy.
Numer 2. Projekt 07 mógłby być grą liniową na 5-8 godzin, jak te gry wydane przez EA w czasach PlayStation 2. Tylko czy Projekt 07 dorówna najlepszej misji, która kojarzy mi się z Bondem, czyli aukcji z Uncharted 4? Jednakże trzymam kciuki, żeby ta gra się udała.
Nie pomyślałem o tym, ale faktycznie, nie? To takie...
A czego Naughty Dog nie może stworzyć na przykład Jamesa Bonda? To bo... by było zajebiste.
Inny film teraz robią, pewnie nie mają czasu.
Jaki film?
No bo film, że filmowe gry robią, nie taki żart.
No, ale no,
a nie, oni teraz nad serialem pracują.
A właśnie, też serial robią, to nie ma czasu.
No dobra.
Potem teraz wypada Uncharted Karting Simulator. Mateusz...
Co za słownictwo używałeś ostatnio?
Mark 13, tak, napisał nam, słuchaj, musimy przysypać głowy, włożyć całe głowy w popiół, w ogóle zakopać się w popiole, bo miałeś rację, chyba, że to nie byłeś ty, to sorry. Call of Duty, faktycznie w pierwszym Call of Duty była misja, w której byliśmy pod przykrywką w Norwegii na statku i ja w ogóle...
Ja też zupełnie nie pamiętam tego. Zupełnie.
Tak mi się totalnie kojarzy pierwszy kod z Normandią, że w ogóle nie pamiętam, że w ogóle byśmy wyjechali z Europy tej zachodniej.
To znaczy, wiesz co,
pamiętam, że w United Offensive była potem już Rosja, tak? Ale w ogóle nie kojarzę. A przecież w jedynce też były misje w Rosji. Normalnie w podstawowej jedynce. To znaczy, graliśmy tak, w Stalingrad był, prawda?
To tak, w jedynce?
Tak, na pewno był w jedynce normalnej, więc tak mi się zupełnie... No, to ta amerykanizacja, tfu.
Ale to mi się skojarzyło, bo w Medal of Honor, Allied Assault też były misje takie... Niby infiltracyjne.
No właśnie, tak? Właśnie, więc to nam się pomyliło i...
No niby tak, ale tutaj to...
No miał rację, miał rację.
Nie, że nie miał racji.
Może dostanie od nas koszulkę GNM, chcesz? Nie, tak. Ale to nie, dobra.
Daj znać. Daj znać. Marku 13, napisz tutaj, najlepiej do nas na Facebooku, tak?
Wytykajcie nam każdą pomyłkę, za jedną pomyłkę jest
Tak jak firmy czasem płacą za znalezienie bugów pieniędzmi, to my koszulkami.
Napisz rozmiar, białą wersję czy czarną wersję koszulki. No jeśli jesteś z Lublina, no to możemy się tutaj spotkać gdzieś.
No bo teraz przez tę pandemię trochę wysyłka jest problematyczna.
A może zaczniemy rozdawać koszulki też tutaj?
A możemy.
Chcecie? Dajcie znać w komentarzach.
Właśnie,
najlepszy komentarz.
Znać. Czy otrzyma koszulki?
Nie, no, wymyślimy jakiś
konkurs.
Pół koszulki. A jakby się grzeczni, to dwa plusy i
będziemy stać na koszulki. Nie, właśnie, bo, siedem, to masz koszulkę.
Bo dwa komentarze muszą być na... jakby pełny punkt i punkt to jest koszulka na przykład.
Ale żeby móc zdobyć siódmy punkt, trzeba wykupić Battle Passa.
O tak, czyli tutaj jak są nasze audycje, to trzeba wesprzeć kanał, minimum $10 i wtedy macie szansę na losowanie w loterii koszulkowej. Tak.
I o 17 podwajamy szansę, wyślijcie SMS.
Tak będzie. Tak, dobra. No, także mamy wiele pytań z tego odcinka, które pewnie słyszeliście, więc tak. Mateusz je napisze ładnie jeszcze.
424 odcinek. Mhm. Byli.
A już, Mateusz Zdanowicz,
Paweł Stachyra
i Mateusz Fidut. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.